Dzień dobry. Nazywam się Bartosz Gołąbek. Z wykształcenia jestem filologiem rosyjskim, a z zawodu, o ile taki istnieje, wykładowcą akademickim. W moim macierzystym Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego pracuję m.in. ze studentami kierunku Kultura Rosji i Narodów Sąsiednich. Postanowiłem sprawdzić, co słychać u naszych absolwentów i zaprosiłem ich do rozmów. Zapraszam do słuchania. Moim gościem jest dzisiaj Adam Nowakowski, doktor Adam Nowakowski. Witaj Adamie, cześć.
Cześć, dzień dobry.
Miło mi Cię gościć. Jesteś moim pierwszym gościem w rozmowach z absolwentami Kultury Rosji i Narodów Sąsiednich. Jesteśmy absolwentami tego samego instytutu, to jest Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ale skończyliśmy dwa różne kierunki studiów. Ja przyznam szczerze, że jak dowiedziałem się o uruchomieniu studiów, które ty zakończyłeś, to z pewną zazdrością patrzyłem na to, jak one się rozwijają, ale teraz cieszę się, że mogę jakoś je współtworzyć. Powiedz, kiedy skończyłeś studiowanie? No i powiedz coś może o pracy magisterskiej, o swoim promotorze.
Tak, było to w odległym już 2011 roku. Praca zatytułowana była Manier Game na carskiej służbie, opisanie ruskiego perioda w żyzni barona Gustawa Manier Game'a, czyli po polsku Mannerheim, czy w zasadzie Mannerheim, bo nie był on Niemcem. Mannerheim na carskiej służbie, opis rosyjskiego okresu w życiu Gustawa Mannerheima. Mannerheim jest fińskim bohaterem narodowym, kojarzonym głównie ze sprawą wojny zimowej między Związkiem Radzieckim a Finlandią. Natomiast mało osób kojarzy ten fakt, że służył on przez 30 lat w armii rosyjskiej. Więc w swojej pracy starałem się naświetlić ten właśnie okres jego życia i pokazać go na tle dziejów Rosji. Promotorem pracy...
Tak się składa, no właśnie, tak się składa, że ja sobie teraz przypomniałem, że byłem członkiem komisji tego egzaminu magisterskiego. I właśnie promotorem pracy był profesor Grzegorz Przebinda.
Tak jest, tak jest. Był on promotorem pracy z uwagi na szeroki zakres jego zainteresowań. Taki temat zaakceptował. Natomiast nasza współpraca trwała dalej, także po zakończeniu przeze mnie studiów magisterskich, dlatego że został on także promotorem mojej pracy doktorskiej.
Zaraz do tego wrócimy, Adamie, ale tak sobie teraz pomyślałem, że może warto byłoby powiedzieć, co ciebie skierowało na ten kierunek studiów. Jakie były twoje motywacje? Czy potrafisz sobie je przypomnieć?
Tak, mam je dosyć na świeżo. Mogę powiedzieć, że dwiema największymi pasjami w moim życiu zawsze była historia oraz języki obce i wydawało mi się, że kierunek kultura Rosji i narodów sąsiednich pozwoli mi połączyć te dwie pasje, to znaczy z jednej strony zdobyć wykształcenie filologiczne, nauczyć się języka rosyjskiego, ale z drugiej strony liczyłem też, że w programie studiów znaczące miejsce zajmować będzie historia. Będzie nam dane poznać dzieje nie tylko Rosji, ale też rzeczonych narodów sąsiednich, dzieje, czy to historyczne, czy to literackie, czy to kulturowe.
Mhm. Powiedz, zrealizowałeś to marzenie, bo jestem przekonany, że ta praca magisterska, o której wspomniałeś, no właśnie w ten sposób zwieńczyła ten 5-letni okres studiów, bo warto tutaj też chyba podkreślić, że to jeszcze wówczas były 5-letnie studia magisterskie, czy dobrze pamiętam?
Tak jest, wydaje mi się. Tak to było, właśnie. Tak jest, wydaje mi się, że byłem ostatnim rocznikiem 5-letnich studiów jednolitych.
Co ciebie zaskoczyło na tych studiach?
Wydaje mi się, że na pewno na początku szokiem były stawiane nam wymagania, dlatego że nie uczęszczałem do szczególnie elitarnego liceum, więc na pewno to było zaskoczenie, ale zaskoczenie pozytywne, dlatego że miałem poczucie od samego początku, że traktuje nas się poważnie, a dla 19-letniego człowieka jest to wielki, wielki plus, jest to też nowość, prawda? Ponadto na pewno szeroka perspektywa, dlatego że w szkole średniej naturalnie na lekcjach historii zawsze dominująca jest w opisie dziejów perspektywa polska. Natomiast na naszych studiach prezentowano nam perspektywę rosyjską często na wspólne dzieje polsko-rosyjskie. Natomiast na wyższych latach nagle pojawiała się perspektywa ukraińska, potem białoruska. Więc ciekawe było spojrzenie na znane nam już doskonale dzieje, natomiast z różnych perspektyw.
No tak, to są ciekawe spostrzeżenia. Temu pewnie ten kierunek zawsze sprzyjał. Tak chcieliśmy wszyscy, którzy go obserwowali, współtworzyli i do dzisiaj to czynią, tak chcieli na to patrzeć. Więc miło to słyszeć. Rozmawiamy zdalnie, oczywiście, jest czas pandemii. Różne rzeczy się już w naszych wspólnych biografiach też wydarzyły, bo nasi słuchacze może częściowo będą to wiedzieli, może nie będą tego wiedzieli, ale współpracujemy dosyć blisko od kilku lat już na niwie zawodowej, naukowej też, ale muszę cię o to zapytać oczywiście. Jak twoje losy po zakończeniu studiów się potoczyły? Czy skorzystałeś bardziej z Uniwersytetu Jagiellońskiego, czy bardziej ze swoich kompetencji, które właśnie na tych studiach pozyskiwałeś?
Wydaje mi się, że i z jednego, i z drugiego. Dlatego, że jeżeli efektem edukacji wyższej jest uświadomienie absolwentowi, studentowi, że uczyć się należy przez całe życie, to zdecydowanie te lekcje wyniosłem. Studia na Uniwersytecie Jagiellońskim pobudziły mój głód wiedzy i od tamtej pory próbuję go zaspokoić, więc obroniłem pracę magisterską w czerwcu 2011 roku i miesiąc później dostałem się na studia doktoranckie. Potem z kolei podjąłem jeszcze drugie studia magisterskie, tym razem na polonistyce na tej samej uczelni. Tak więc od momentu, kiedy zacząłem studia, nieustannie się dokształcam, co jest poniekąd wypadkową, co jest poniekąd związane z kompetencjami nabytymi na uczelni. Ponadto
pracujesz w Krośnie, bo pracujesz przecież w świecie akademickim. Jesteś wykładowcą w Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie, w Zakładzie Komunikacji Międzykulturowej. Właśnie głównie stąd teraz my się wspólnie znamy, tu się przecinają nasze drogi, oprócz macierzystej katedry, z której się wywodzimy, czy też od promotora. A powiedz, jak to teraz wygląda w twoim życiu zawodowym, bo przecież osiągnąłeś już sukces naukowy, jeśli można przyjąć za takowy, a ja tak to postrzegam, wydanie książki na podstawie swojej pracy doktorskiej. Dużo podróżowałeś, jesteś cenionym wykładowcą wśród studentów. Czy to jest obok naturalnych kwestii, czyli naszych predyspozycji osobowościowych, czy to jest twoim zdaniem związane też z materią, którą się zajmujesz? Bo wschód, który my obserwujemy i osobiście, i analitycznie, no on jest bardzo różnorodny, on bardzo kształci. Jak ty byś odniósł się do takiej tezy? Że właśnie Rosja, wschód szeroko pojmowany, Ukraina, Białoruś, one budują w nas pewnego rodzaju wartości.
Tak, zdecydowanie mogę to potwierdzić. Wydaje mi się, że nawiązując właśnie do kompetencji wyniesionych z okresu studiów, jedną z nich można by nazwać inteligencją kulturową, czyli świadomością tego, jak rzeczywisty wpływ wzorce kulturowe mają na to, kim jesteśmy, mają na to, jak myślimy, jak się zachowujemy, jak wchodzimy w interakcje. Więc, ażeby odnaleźć się na wschodzie, ażeby móc podjąć trud budowania dialogu ze wschodem, niezbędna jest głęboka znajomość kultury rosyjskiej, ale także pozostałych kultur Europy Wschodniej, czy to bliższej, czy to dalszej.
No, Adam, pewnie. I język chyba. Nie powinniśmy o tym zapominać, bo oczywiście, na co dzień przecież z niego korzystasz. Mam na myśli oczywiście język rosyjski.
Tak jest, oczywiście. Tutaj język jest bramą, mostem, można by powiedzieć. Przy czym nie tylko język rosyjski, dlatego że jednym z zaskoczeń związanych z moimi studiami było to, ile czasu poświęciliśmy językowi ukraińskiemu i jak bardzo przydał się on w moim życiu.
Cieszę się, że to mówisz, słuchaj, bo to jest taka wartość, której my chyba nie dostrzegamy. Ja nie mógłbym o sobie powiedzieć, że władam biegle językiem ukraińskim z całą pewnością, ale słyszałem ciebie wielokrotnie, kiedy posługujesz się językiem naszych bezpośrednich sąsiadów, którzy swą stolicę mają w Kijowie i no, postrzegam to za właśnie wielki atut wszystkich, nazwę takich tym nieładnym określeniem wschodoznawców, że obok rosyjskiego potrafią jeszcze nie tyle władać językiem ukraińskim czy białoruskim, ale docenić jego istnienie, jego wartość, jego walor. No i wiem, że właśnie w twoim przypadku to się tak odbywało. Pamiętam taką naszą wspólną podróż do Lwowa, gdzie nawet zacząłem mieć pewne kompleksy wobec ciebie, jeśli chodzi o rzeczywiście tą taką swobodę, może nie biegłość, ale swobodę w posługiwaniu się, w czytaniu w języku ukraińskim. Ale Adam, ty też dobrze znasz, żeby nie powiedzieć bardzo dobrze znasz język angielski. Czy to się przydaje w twojej pracy ze wschodem?
Może tak. Kiedy jadę na wschód, nie ma zbyt wielu okazji posługiwać się językiem angielskim, natomiast ścieżki zawodowe blisko związały mnie także z Zachodem, a zwłaszcza ze Stanami Zjednoczonymi, więc z kolei pracując przez 2 miesiące na Uniwersytecie Karoliny Wschodniej w Stanach Zjednoczonych, miałem okazję używać języka angielskiego, ażeby Amerykanom tłumaczyć rosyjską specyfikę kontaktów Rosji z szeroko pojętym Zachodem Więc w tym kontekście jak najbardziej język zachodni przydał się, okazał się bardzo cenny.
Jasne. Powiedz, jak od zakończenia studiów, a później jak ewoluowały twoje relacje z rosyjskojęzycznym wschodem? Jak wykorzystywałeś te swoje kompetencje? Bo pewnie można tutaj mówić o dwóch rejestrach, prywatnym, osobistym, ale także zawodowym. Jak to wyglądało u ciebie?
Dokładnie. Dopiero po studiach odkryłem sobie pasję podróżniczą za sprawą mojej żony, więc wstyd to przyznać, ale dopiero wówczas zacząłem prawdziwie eksplorować Rosję. Wcześniej w okresie studiów zdarzało mi się jeździć raczej na Ukrainę i to Ukrainę bliższą, więc w okolice Lwowa. Tylko raz wówczas byłem w Kijowie. Natomiast po 2011 roku dosyć często zacząłem jeździć do Rosji, więc kilkakrotnie byłem w Moskwie, w Petersburgu. Wówczas Moskwa wydawała mi się tak niesamowicie odległym punktem na mapie, że dalej już na wschód jechać się nie da, a tymczasem w 2013 roku w styczniu dotarłem na Ural, do Jekaterynburga, z którym także bardzo mocno związałem się emocjonalnie. Potem w 2014 dotarłem na Syberię, do Buriacji. Tak więc w życiu prywatnym Rosja zaczęła odgrywać nawet bardziej istotną rolę niż jaką odgrywała w trakcie moich studiów.
Mhm. Adamie, a powiedz coś więcej o tym Jekaterynburgu, bo byłeś wielokrotnie w Jekaterynburgu, utrzymujesz, wiem to oczywiście, kontakty też z mieszkańcami tego miasta. Specjalnie mówię, że to są mieszkańcy tego miasta, a nie osoby o określonym profilu działalności edukacyjnej, czy intelektualnej, czy biznesowej. Właśnie mieszkańcy tego miasta. Jacy są jekaterynburżcy? Jacy to są ludzie? Jaki jest ten Jekaterynburg? Masz do czego go porównywać? Powiedz dwa słowa o tym.
Powiem tak. Mimo, że jest to miasto bardzo oddalone od Moskwy, to jednak nie jest to miasteczko. Jest to jedno z największych miast rosyjskich. Zajmuje bodajże czwartą pozycję, jeśli dobrze pamiętam, po Kazaniu. Więc nie jest to prowincja w takim sensie. Miasto jest oddalone od centrum, natomiast nie jest to miasto prowincjonalne. Natomiast różnice między Jekaterynburgiem a Moskwą są dosyć uderzające. Nie tylko jeśli mówić o skali miasta, ale także o ludziach. Rosjanie często przekonują, że im dalej na wschód, tym milsi są ludzie. Tudzież, jak wiemy, że Moskwa to nie Rosja, że Moskwa to tak jakby odrębny byt na mapie rosyjskiej.
Tak, więc państwo w państwie.
Dokładnie,
tak.
Więc ciężko sądzić, też wyciągać jakiekolwiek wnioski na temat Rosji na bazie wyłącznie znajomości z Moskwą. I w tym dalekim Jekaterynburgu zawsze mnie zdumiewała życzliwość mieszkańców, ich ciepło, co brzmi paradoksalnie z uwagi na odległość i położenie tegoż...
Tak, bo kojarzy się to miejsce z wielkim chłodem raczej, prawda? Ale może właśnie przez te trudne warunki klimatyczne, które, no, to jest klimat kontynentalny, co prawda, ale jednak ci ludzie wypracowali sobie taką serdeczność gorącą, tak byśmy ją określili.
Dokładnie.
Pewnie.
Dokładnie, coś na pewno jest na rzeczy. Zresztą, kiedy po raz pierwszy do Jekaterynburga dotarłem, tak jak wspominałem, było to w styczniu i temperatura wówczas wynosiła minus 30 stopni.
No bagatela, pewnie. Minus 30 stopni to już niedługo takich termometrów nie będziemy produkowali, słuchaj.
Tak.
Z taką skalą.
Tak, więc miałem okazję i poczuć uralski chłód, uralską zimę, ale także doświadczyć uralskiego lata. Natomiast tak, ciepło tamtejszych mieszkańców na pewno zapadło mi w pamięć i znamienne jest zresztą to, że nasza znajomość zawsze brała początek w tym samym miejscu, czyli na tamtejszym uniwersytecie. Poznawałem tych ludzi jako pracowników uczelni, jako studentów uczelni, natomiast bardzo szybko nasze relacje przenosiły się na stopę prywatną, więc po dziś dzień jestem w dobrym kontakcie i z pracownikami, i w tym momencie już z absolwentami tejże uczelni. Nawet w ubiegłym roku mieliśmy taki mały reunion, to znaczy miałem okazję spotkać się ze studentami, z którymi podjąłem współpracę w 2013 roku. No i zobaczycie po latach, wiele lat po tym, jak ukończyli te uczelnie.
Ciekawe wrażenia. Adamie, bazując na twojej wiedzy i doświadczeniu, mam takie pytanie przygotowane, które chciałbym, żeby było takim przyczynkiem do refleksji. Jak uważasz, jakie są twoje przewidywania dotyczące naszych, czyli polskich, może nawet w szerszej skali europejskich relacji z Rosją, z Ukrainą, z Białorusią, z innymi rosyjskojęzycznymi państwami, kulturami, może nawet tak bardziej precyzyjnie byśmy powiedzieli. No wiemy, że różnie się o tym i myśli, i mówi, no ale ja chciałbym ciebie zapytać, właśnie bazując na tym, o czym mówisz, co wiesz, co widziałeś.
Nie chciałbym wchodzić w rolę jasnowidza, ale mogę powiedzieć, że nie pokładam wielkich nadziei w politykach obecnie rządzących, czy to Polską, czy to Rosją. Nie sądzę, by na poziomie geopolityki doszło w najbliższych latach do wielkich przemian. Jestem jednak optymistą, jeśli mówić o odległej perspektywie. Specyfiką mojej, naszej pracy jest to, że jesteśmy w ciągłym kontakcie z młodzieżą. My się starzejemy niestety, a student jest wiecznie młody, zawsze ma około 20 lat. I obecnie na studiach są przecież ludzie urodzeni w XXI wieku, co jest niesłychane.
Tak. No niektórzy, że wejdę ci w słowo, nie pamiętają innych przywódców, przynajmniej po wschodniej stronie Bugu, niż Władimir Putin, prawda? Dokładnie. Na szczycie rosyjskiej władzy.
Mhm. Dokładnie. Ale właśnie nie tylko nie pamiętają innych przywódców. Wydaje mi się, i mówię to na bazie swoich rozmów z młodzieżą, bardzo często nie mają oni żadnych skojarzeń z Rosją, ani pozytywnych, ani negatywnych. W Polsce rusycysta zawsze szedł trochę pod prąd. Chyba tobie też towarzyszyło takie odczucie.
Zdarzało się, to prawda.
Tak, natomiast...
Zdarzało się.
Tak, natomiast wydaje mi się, że obecnie ta perspektywa ulega pewnemu zatarciu. Kiedy uczę w Krośnie między innymi języka rosyjskiego, zawsze na pierwszych zajęciach oczywiście pytam się o skojarzenia z Rosją, o skojarzenia z językiem rosyjskim. I dostrzegłem to już jakiś czas temu, że obecnie studia zaczynają ludzie, którzy tych skojarzeń po prostu nie mają. I chciałbym wierzyć, że ta otwartość, to ten brak uprzedzeń pozwoli nieco zmienić, poprawić, ocieplić stosunki polsko-rosyjskie. Może nie w ciągu najbliższych kilku lat, ale może parudziesięciu, kiedy obecni dwudziestolatkowie zaczną zajmować wysokie stanowiska państwowe, czy też wysokie stanowiska w sektorze prywatnym. Być może wtedy doczekamy się zmian in plus.
Cieszę się, że jesteś umiarkowanym optymistą. Bardzo miło było mi z tobą rozmawiać. Myślę, że jeszcze wiele rozmów oczywiście przed nami, ale tą już możemy pomału uznawać za zakończoną. Czy chciałbyś jeszcze jakieś takie inspiracyjne, motywacyjne wskazówki wygłosić, przekazać do być może słuchających nas przyszłych studentów w kierunku kultura Rosji i narodów sąsiednich, bieżących?
Nie jest to zadanie łatwe, natomiast mogę sięgnąć po taki fortel i zacytować wybitnego amerykańskiego prawnika Alana Dershowitza, który przez pół wieku wykładał na Uniwersytecie Harvarda. On zawsze mówił, że rolą uczelni nie jest uczyć, co myśleć, ale uczyć, jak myśleć. I wydaje mi się, że studia pod szyldem Kultura Rosji i Narodów Sąsiednich dokładnie tego uczą. Znaczy uczą patrzenie na świat z różnych perspektyw. Uczą otwartości umysłowej, uczą otwartości na różne idee, na różne kultury i wydaje mi się, że we współczesnym świecie, świecie tak wielokulturowym, jest to niezwykle ważna, niezwykle cenna kompetencja.
Bardzo dziękuję. Moim gościem był dr Adam Nowakowski, absolwent kierunku Kultura Rosji i Narodów Sąsiednich na Uniwersytecie Jagiellońskim.
Dziękuję, do usłyszenia.
Tą ciekawą rozmowę odbyłem z Adamem Nowakowskim 25 listopada 2020 roku. Adam Nowakowski ukończył kierunek Kultura Rosji i Narodów Sąsiednich w 2011 roku. Od 2012 roku jest nieprzerwanie związany zawodowo z Karpacką Państwową Uczelnią w Krośnie na Podkarpaciu. W latach 2015-2016 Adam Nowakowski był kierownikiem Zakładu Filologii Rosyjskiej w tej uczelni. Pracował także na macierzystym Uniwersytecie Jagiellońskim oraz East Carolina University w Stanach Zjednoczonych. Kilkukrotnie otrzymywał nagrodę rektora Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie. W ramach programu Erasmus+ prowadził zajęcia dydaktyczne na uniwersytetach w Szwecji, Włoszech, Turcji, Irlandii Północnej oraz Rosji. W 2018 roku na podstawie swojej rozprawy doktorskiej wydał książkę zatytułowaną W kraju tysiąca jezior. Obraz Finlandii w rosyjskiej literaturze podróżniczej 1809-1917.